Chrystus jest dla nas właśnie tym trzecim rodzajem życia, życiem zoe. To wielkie błogosławieństwo, które mamy, to po prostu On w nas jako życie, boskie życie, życie wieczne.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Witamy w kolejnej audycji Studium Życia Biblii z Witnessem Lee. W studiu gościmy Stanisława Laszczyńskiego, z którym przyglądać się wspólnie będziemy 49 rozdziałowi Księgi Rodzaju.
Witam serdecznie.
Wysłuchamy dziś ostatniej z 9 audycji poświęconych temu jakże bogatemu rozdziałowi. Usłyszymy dzisiaj coś więcej na temat wzajemnego zamieszkiwania Boga i człowieka, Nowej Jeruzalem. Mimo iż o Nowej Jeruzalem jest mowa w Biblii, wielu chrześcijanom znacznie bliższe jest określenie niebo. Czy Nowa Jeruzalem i niebo to jedno i to samo?
Nowa Jeruzalem to nie miejsce materialne, tylko tak jak powiedziałeś, wzajemne zamieszkiwanie Boga i człowieka. Nowa Jeruzalem stanowi ukoronowanie Księgi Objawienia, a także całej Biblii. Wbrew temu, co niektórzy sądzą, nie jest to miasto fizyczne, z mieszkaniami, w których wierzący będą się cieszyć na wieki tym wszystkim, co sprawiało im przyjemność za życia na ziemi. W rzeczywistości Biblia w ogóle nie mówi o takim niebie. Kiedyś z ciekawości zrobiłem sobie studium biblijne na temat nieba jako takiego. Biblia wielokrotnie używa słowa niebo, ale nie znalazłem fragmentów, które mówiłyby, jakie ono jest. Próbowałem dopasować do koncepcji o niebie 21 rozdział Księgi Objawienia, który mówi o Nowej Jeruzalem, sądząc, że może chodzi tam o jego opis. Ale uświadomiłem sobie, że przecież ten fragment nie mówi o tym, że pójdziemy do nieba, tylko coś wręcz odwrotnego, że święte miasto stąpi z nieba. Potem zajrzałem do 14 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus mówi, że w domu Jego Ojca jest wiele mieszkań. Odkryłem jednak, że słowo mieszkanie w tym wersecie to w oryginale nie mieszkanie w naszym dzisiejszym sensie, tylko miejsce zamieszkiwania. Jest to to samo słowo, które występuje w wersecie 23 tego rozdziału, gdzie mowa jest o tym, że Trójjedyny Bóg przychodzi, by zamieszkać z tymi, którzy Go kochają. Krótko mówiąc, w Ewangelii Jana mieszkanie oznacza miejsce zamieszkiwania Boga. Chodzi o to, że Bóg mieszka w swoich wierzących, którzy Go kochają. Problem w tym, że nie widzimy tego, dlatego że podchodzimy do Pisma Świętego z już gotowymi koncepcjami, które wynieśliśmy z domu, z lekcji religii czy z własnych przemyśleń. Jeśli chodzi o mnie, dopiero gdy usłyszałem posługę Witnessa Lee, uświadomiłem sobie, że Nowy Jeruzalem w Księdze Objawienia jest znakiem. To obraz ostatecznego zespolenia Boga z człowiekiem. A wszystkie określenia użyte do jej opisania są znakami, symbolami, ponieważ księga ta rozpoczyna się od słów, że apostoł Jan otrzymał objawienie przez anioła za pomocą znaków. Można powiedzieć, że to księga znaków. Są to wszystko znaki i symbole, opisujące pełne uwieńczenie ciała Chrystusa. Tak więc w świetle tego, co mówi Biblia, najwłaściwie jest powiedzieć, że Nowa Jeruzalem składa się z prawdziwych wierzących, którzy zostali odkupieni, odrodzeni, przeobrażeni i upodobnieni do obrazu Chrystusa, a także przesyceni chwałą i zespoleni z Bogiem, by być na wieki Jego wyrazem. To z pewnością nie jest to niebo, o którym ludzie marzą, tylko to, czym my, wierzący, się stajemy, by być wzajemnym miejscem zamieszkiwania dla Boga i człowieka. Na Twoje pytanie więc muszę zdecydowanie udzielić odpowiedzi przeczącej. To, co często rozumie się pod pojęciem niebo i Nowa Jeruzalem, to nie to samo.
Podobało mi się to, co powiedziałeś, że Nowa Jeruzalem to ukoronowanie całej Biblii. Z pewnością potrzebujemy spędzać czas w Słowie. Potrzebujemy też otwartości, żeby przyjąć to, co Bóg chce nam pokazać w swoim objawieniu.
To prawda.
Posłuchajmy teraz Witnessa Lee w dzisiejszym studium życia Księgi Rodzaju.
Jakub rozpoczyna od opisu postaci grzesznika, a kończy na obejmującym cały wszechświat błogosławieństwie i wiecznym mieszkaniu. Całą Biblię wieńczą te dwie rzeczy. Boże błogosławieństwo, które obejmuje cały wszechświat i wieczne mieszkanie. Obraz przedstawiony w 21 i 22 rozdziale Księgi Objawienia ukazuje właśnie to. Błogosławieństwo i mieszkanie. Cała sfera, całe otoczenie tych rozdziałów to błogosławieństwo. A Nowa Jeruzalem to mieszkanie. Będziemy tym wiecznym mieszkaniem, które znajduje się wewnątrz błogosławieństwa obejmującego cały wszechświat i które przebywa pod stałym jego wpływem. To bardzo ciekawe, że błogosławieństwo, które wypowiedział Jakub, ma takie samo zakończenie jak cała Biblia. Józef jest więc symbolem błogosławieństwa, które obejmuje cały wszechświat, a Beniamin to Boże wieczne mieszkanie. Poezja napisana przez Jakuba pod Bożym natchnieniem zawiera jeszcze dwie informacje. Pod Bożym natchnieniem Jakub posłużył się symbolem piersi i łona, które oznaczają przekazywanie życia. Łono jest poetyckim symbolem rodzenia. A pierś symbolem karmienia. Na tym właśnie polega przekazywanie życia. To bardzo ciekawe, że Bóg podczas stwarzania świata pobłogosławił tylko dwa rodzaje stworzeń. W dniu piątym pobłogosławił wszystkie stworzenia żywe, wszystkie zwierzęta. A dnia szóstego pobłogosławił życie ludzkie. To znaczy, że Bogu zależy na życiu. Bogu zależy na życiu. Bóg chce, by życie zradzało życie. Tak więc w błogosławieństwie, które wypowiedział Jakub, czytamy o błogosławieństwie piersi i błogosławieństwie łona, czyli o błogosławieństwie życia, które zradza i karmi. Życia wiecznego. Życie wieczne jest najwyższym, najbardziej płodnym rodzajem życia. Przypatrzmy się obrazowi przedstawionemu w Księdze Objawienia 21 i 22. Co widzimy w Nowej Jeruzalem? Rzekę wody życia. Płynie tam życie, a w rzece wody życia rośnie drzewo życia. Jak widzimy, w całym nowym niebie, w nowej ziemi i w Nowej Jeruzalem kluczowe, najważniejsze jest płynące życie. W Nowej Jeruzalem jest życie. Coś, co zradza nowe życie i karmi. 49 rozdział Księgi Rodzaju to poezja. Nie można go rozumieć wyłącznie dosłownie. Trzeba być w duchu. Zagłębić się w duchowe znaczenie wszystkich tych poetyckich wyrażeń.
Po raz kolejny Witness Lee zwraca naszą uwagę na objawienie życia w Piśmie. Cała Biblia kończy się tak samo jak Księga Rodzaju, pełnym błogosławieństwem życia i odwiecznym Bożym mieszkaniem. Powiedzmy może coś więcej na temat zradzania życia.
Tak jak już wcześniej zaznaczyliśmy, Nowa Jeruzalem to miasto życia. To wszystko, o czym mówił brat Lee, wskazuje na kwestię życia. Stwierdził on, że błogosławieństwa, które wypowiedział Jakub, to błogosławieństwa piersi i łona, co wyraźnie wskazuje na stwarzanie i karmienie życia. Oczywiście jest to obraz poetycki, a więc musimy odpowiednio odczytać jego znaczenie.
No właśnie, co ten obraz oznacza?
Łono zradza życie, a pierś daje życiu pokarm. W Nowym Testamencie występują trzy greckie słowa na określenie życia, które w języku polskim tłumaczone są po prostu jako życie. Pierwszym greckim słowem jest bios, od którego pochodzi nasze słowo biologia. Odnosi się ono do życia fizycznego. Kolejnym słowem jest psyche, które odnosi się do życia psychicznego. Od tego słowa pochodzi nasze słowo psychologia. I wreszcie zoe, które oznacza boskie, wieczne życie. Chrystus jest dla nas właśnie tym trzecim rodzajem życia, życiem zoe. Za pomocą odrodzenia udziela nam swego życia zoe. To wielkie błogosławieństwo, które mamy, to po prostu On w nas jako życie, boskie życie, życie wieczne. Pan Jezus mówi też o sobie, że jest chlebem życia i wodą życia. Kiedy więc spożywamy Go i pijemy, wówczas karmimy się i rośniemy, aby ostatecznie stać się Nową Jeruzalem, miastem życia. To największe z możliwych błogosławieństw dane człowiekowi.
Warto chyba przy okazji podkreślić, że całe nasze studium życia koncentruje się właśnie na nowotestamentowym sensie słowa życie, czyli na Bożym życiu, życiu zoe. Posłuchajmy dalszego ciągu wykładu.
Ostatnią częścią błogosławieństwa jest Boże mieszkanie. Czytamy tu o dobrej woli tego, który mieszka w krzaku. Ten, który mieszka w krzaku, ma dobrą wolę. Ma swoje upodobanie. To jest poezja. Wyobraźmy sobie, że mieszkasz w krzaku. Jakie będzie twoje upodobanie, żeby zamieszkać w lepszym domu? Myśleliście kiedyś o tym? Zanim wybudowana została świątynia, gdzie Pan mieszkał? W krzaku. Bóg uwolnił swój lud, Izraelitów, z Egiptu, bo chciał, by zbudowali mu przybytek, a potem świątynię. Mówi o tym Księga Wyjścia. Na samym jej początku głównemu budowniczemu, architektowi, czyli Mojżeszowi, Bóg dał wizję. Gdzie był Bóg, gdy przyszedł do Mojżesza po raz pierwszy? W krzaku. Przemawiał do Mojżesza z krzaka. W pierwszym rozdziale Księgi Kapłańskiej, chyba w pierwszym wersecie, czytamy, że Pan przemówił z przybytku, z namiotu spotkania. Gdy rozmawiał z Mojżeszem, mieszkał w krzaku, ale do Aarona mówił z przybytku. I takie miał upodobanie. Bóg ubłogosławił dzieci Izraela tym upodobaniem. Jego upodobaniem było mieć mieszkanie. Czyż istnieje większe błogosławieństwo? Powiedzcie mi, czyż może być większe błogosławieństwo? Pewnego dnia człowiek, grzesznik imieniem Aaron, wszedł do Bożego mieszkania. Czy może istnieć większe błogosławieństwo? Czy można dać komuś coś lepszego? Największe błogosławieństwo to wejść do domu Boga i pozostawać w Jego obecności. Co za wspaniałe błogosławieństwo! Co za wspaniałe błogosławieństwo! Nie ma błogosławieństwa wspanialszego i większego niż Boże mieszkanie. To ostatnia rzecz. Myśl ta kryje się już w Starym Testamencie. Czytamy o przybytku, potem o świątyni. A kiedy Pan Jezus stał się ciałem, był Bożym przybytkiem. I cała Nowa Jeruzalem będzie wiecznym przybytkiem. Kluczowym, centralnym błogosławieństwem spośród wszystkich danych nam przez Boga błogosławieństw. Całe nowe niebo i nowa ziemia będą błogosławieństwem. Lecz centrum tego błogosławieństwa jest Nowa Jeruzalem, Boży przybytek. I Bóg będzie mieszkał z nami, a my z Nim.
Usłyszeliśmy, że największym Bożym błogosławieństwem jest to, że możemy mieszkać z Bogiem w Jego domu i przebywać w Jego obecności. Wielu wierzących w Starym Testamencie z pewnością pragnęło takiego błogosławieństwa, ale wydawało im się ono nieosiągalne. Ale dla nas, nowotestamentowych wierzących, jest to nasz dział, prawda?
Tak, to słuszna uwaga. Widzieliśmy, jak wierzący z Starego Testamentu pragnęli błogosławieństwa zamieszkiwania w Bożej obecności. Miejscem Bożego zamieszkiwania dla Abrahama było miasto, którego poszukiwał. Wszyscy patriarchowie tego pragnęli. Zbudowano przybytek, aby Bóg zamieszkał wśród swego ludu, Izraelitów. Świątynia i piękna ziemia były takimi samymi mieszkaniami Boga wśród Jego ludu. Izraelici wyglądali spełnienie obietnicy, iż będą mogli być jedno z Bogiem. Potem, pewnego dnia, aleluja, pewnego dnia sam Bóg stał się człowiekiem. Zamieszkał, albo dosłownie mówiąc, zamieszkał jako przybytek wśród swego ludu. Lecz ludzie nadal nie mogli mieszkać w Nim, ani On w nich. Ostatecznie, jak wiemy, Pan Jezus Chrystus, Bóg człowiek, Bóg, który stał się człowiekiem, umarł, aby odkupić z powrotem człowieka na własność. W zmartwychwstaniu stał się życiodajnym duchem i powrócił do uczniów tej samej nocy, kiedy zmartwychwstał. Tchnął wtedy w nich swoje życie, mówiąc: przyjmijcie Ducha Świętego. Nakazał im, by w Nim trwali i obiecał, że On będzie trwał w nich. Dzisiaj możemy korzystać z tego błogosławieństwa i być domem, mieszkaniem Boga, czyli Kościołem. Ale największe błogosławieństwo ma dopiero nadejść. Prawdziwe spełnienie wszystkich tych obiecanych błogosławieństw, czyli Nowa Jeruzalem, wzajemne mieszkanie Boga z człowiekiem na wieczność.
Wspaniała perspektywa. Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego studium życia.
Czy zwróciliście uwagę, że Księga Rodzaju mówi o Beniaminie, iż jest on wilkiem rozszarpującym zdobycz? To w stosunku do wrogów. W Księdze Powtórzonego Prawa natomiast czytamy, że Beniamin jest umiłowany przez Pana. Dla wrogów Beniamin jest wilkiem, który rozszarpuje zdobycz, zaś dla Pana jest umiłowanym. Bo Boże mieszkanie będzie się znajdować na terytorium Beniamina. Pan mieszka między dwoma ramionami Beniamina. Wielu chrześcijan sądzi, że Jeruzalem leży na terytorium Judy. Tymczasem nie. Jeruzalem leży na terytorium Beniamina, w pobliżu Judy. Królowie pochodzili z plemienia Judy, natomiast stolica leżała na terytorium Beniamina. Dokładnie w tym miejscu, gdzie znajdowało się Boże mieszkanie. między dwoma ramionami Beniamina. To poezja. Nie zapominajcie, że ma ona głębokie znaczenie. Popatrzcie na mnie. Co znajduje się między moimi ramionami? Głowa. Bóg, który mieszka w świątyni, jest głową. Jeśli chcemy mieszkać w Bogu, musimy najpierw stać się Jego mieszkaniem. Gdyby świątynia nie została zbudowana, Bóg nie miałby gdzie mieszkać. I w konsekwencji my nie moglibyśmy mieszkać w Nim. Gdy Bóg ma na ziemi mieszkanie, w Jego mieszkaniu my mamy swoje mieszkanie. To właśnie nazywamy wzajemnym zamieszkiwaniem. To wzajemne zamieszkiwanie znajdujemy w 14 i 15 rozdziale Ewangelii Jana. Trwajcie we mnie. Tu On jest mieszkaniem, a ja w was. Tu mieszkaniem jesteśmy my. W 14 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział wyraźnie, że zamieszka wraz z Ojcem w tym, który Go kocha. Oto wzajemne zamieszkiwanie. My będziemy Jego mieszkaniem, a On naszym. Jak widzicie, ostatni z 10 aspektów błogosławieństwa to mieszkanie. Co w takim razie jest ukoronowaniem wszystkich błogosławieństw? Mieszkanie. Po co Bóg daje nam tyle różnych aspektów błogosławieństwa? Po to, abyśmy byli Jego mieszkaniem. Dlaczego Bóg nas zbawia? Zbawia nas z myślą o swoim mieszkaniu. Dlaczego daje nam łaskę za łaską? Ze względu na swoje mieszkanie. Dlaczego tyle dla nas robi? Ze względu na swoje mieszkanie. Rozumiecie? Ukoronowaniem wszystkich błogosławieństw jest Jego mieszkanie. Jeśli dotrą do was te słowa, jeśli połączycie ze sobą wszystko, co powiedziałem, przekonacie się, że jest to Boże upodobanie, Boże pragnienie, że tego właśnie Bóg chce. Bóg pragnie mieszkania.
Skoncentrujmy się może na koniec na jednej kwestii. Co to znaczy, że jeżeli pragniemy mieszkać w Bogu, musimy najpierw stać się mieszkaniem dla Niego?
Może to, co powiem, zaskoczy niektórych słuchaczy, którzy prawdziwie kochają Pana Jezusa i pragną mieszkać tam, gdzie On przebywa. Nowy Testament tak najbardziej naucza na temat pochwycenia wierzących w czasie powtórnego przyjścia Pana Jezusa. To fakt. Ale z drugiej strony, Bóg wcale nie ma zamiaru porywać nas z tej ziemi, dopóki my nie staniemy się mieszkaniem dla Niego. Wszystkie błogosławieństwa, jakich nam udzielił, służą temu, byśmy mogli się stać Jego mieszkaniem. Wszystko, co Pan dla nas czyni i wszystko, przez co nas się przeprowadza, ma jeden cel. Żeby powstało mieszkanie dla Niego. Czyli żeby mógł On w nas zamieszkać. Chrześcijanie bardzo pragną zamieszkać u Boga. Powszechnie myśli się o pójściu do nieba i mieszkaniu w tak zwanym domu Ojca. Tymczasem Bóg pragnie mieszkać w nas. Chce, abyśmy byli Jego domem. Wszystkie błogosławieństwa, jakie otrzymujemy, służą temu, by Bóg mógł uczynić sobie dom w naszym sercu. To wspaniałe błogosławieństwo, prawda?
Tak jest.
Aby móc mieszkać w Bogu, najpierw musimy się stać domem dla Niego.
To naprawdę wielkie błogosławieństwo. Dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Stanisław Leszczyński. Za uwagę dziękuję, Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do lektury komentarza do Księgi Rodzaju Pióra Watchmenani. W książce Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba autor wykorzystuje doświadczenia tych trzech starotestamentowych patriarchów i przedstawia ich życie jako alegorię pełnego doświadczenia chrześcijańskiego. My, wierzący, musimy przejść przez te same życiowe doświadczenia, co Abraham, Izaak i Jakub. Od odpowiedzi wiarą na Boże obietnice, aż po ostateczne przeobrażenie nas w synów, upodobnionych do obrazu Chrystusa. Tak jak Abraham, otrzymaliśmy od Boga obietnicę dziedzictwa. Tak jak Izaak, możemy radować się wszystkim, co Bóg zaplanował dla nas w swoim Synu, Chrystusie. Wreszcie, tak jak Jakub, musimy doświadczyć karcenia przez Ducha Świętego, przez wzgląd na nasz wzrost i przeobrażenie. Książkę Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba można kupić w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu. 022 643 95 63. Nasz adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie: 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.